Ludzie Biblii. Hiob. Cierpliwy Hiob jest jedną z najbardziej znanych postaci biblijnych. Księga, która w tytule nosi jego imię, mówi, że był bogaty, bo miał 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielką liczbę służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. To wszystko było oznaką Bożego błogosławieństwa, a więc dowodziło, że Hiob podobał się Bogu. Nie mogło być inaczej, bo był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Ponieważ jego dzieci miały zwyczaj urządzać ucztę w domu jednego z nich, to gdy skończyli, Hiob wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby, lękając się, że podczas uczty mogli zgrzeszyć i złorzeczyć Bogu. A więc Hiob pragnął, by żadne zło nie przylgnęło do niego ani do jego dzieci. Mimo że cieszył się błogosławieństwem Bożym, pewnego dnia spadło na niego niezwykle wiele zła. Gdy jego synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, czytamy w księdze, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży, czyli piorun, spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy zstąpili z 3 oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył 4 węgłami domu, zawalił go na dzieci, także poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. W jednej niemal chwili utracił wszystko. Majątek i dzieci, wyraz Bożego błogosławieństwa. A jak na to zareagował Hiob? Wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Ten dobry człowiek nie obwiniał Boga za swoje nieszczęście. Jakby tego było za mało, wkrótce obsypał go złośliwy trąd. Od małego palca stopy aż do wierzchu głowy. Chory wziął skorupę, by się nią drapać, siedząc na kupie gnoju. Nie wspomagała go w tym cierpieniu nawet żona, ale go podjudzała. Jeszcze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj. Ale cierpliwy i wierny Bogu Hiob odpowiedział jej: mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? O jego sytuacji dowiedzieli się jego 3 przyjaciele, z których każdy mieszkał w innej odległej miejscowości, i przyszli go pocieszyć. Byli tak wstrząśnięci jego widokiem, że przez 7 dni siedzieli naprzeciw Hioba w milczeniu. A potem przemówił do nich nieszczęśliwy Hiob, wygłaszając bolesną skargę. Przeklinał dzień, w którym się urodził, uważając za absurd to, że nieszczęśliwy otrzymuje życie. W odpowiedzi jego przyjaciele wygłaszali po kolei swoje przemówienia, a każdemu z nich odpowiadał Hiob. Musiało to trwać dosyć długo, ponieważ księga zamieszcza 3 serie ich przemówień i odpowiedzi Hioba. We wszystkich wypowiedziach przyjaciół Hioba powraca echo przekonania, że cierpienie i inne nieszczęścia, jakie spadają na człowieka, są następstwami jego grzechu. Starali się więc udowodnić Hiobowi, że zgrzeszył, a zatem powinien się nawrócić i ukorzyć przed Bogiem. Byli przekonani, że pomagają mu w znalezieniu winy wobec Boga. Bronią więc Boga, którego ich zdaniem Hiob bezpodstawnie oskarża o niesprawiedliwość. Tymczasem Hiob pragnął tylko jednego, by Bóg się do niego odezwał, by mu powiedział, dlaczego poraża go cierpieniem. Bóg sam przecież najlepiej wie, że Hiob nie zgrzeszył, a więc nie zasłużył na karę cierpienia. Prosi też, by Bóg ulżył nieco jego losowi. On wie, że Bóg jest niezwykle mądry, ale mimo to ma odwagę stanąć przed nim, aby się bronić, dowodzić, że jest niewinny. Przyjaciele coraz gwałtowniej nacierali, pouczali go, że jest zbyt pyszny, chcąc przekonywać Boga o swojej niewinności, że ma na pewno jakieś ukryte grzechy, może takie, o których sam nie wie. Zasady i prawdy, które przypominają mu jego przyjaciele, są dobrze znane Hiobowi. Co wiecie, i ja wiem także, odpowiadał. Nie ustępuję wam w niczym, lecz mówić chcę z Wszechmogącym. Bronić się będę u Boga, bo wy zmyślacie oszustwa. W Bogu pokładał głęboką ufność, choćby mnie zabił Wszechmocny. Ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. To mi wystarczy za obronę. Nieprawy do niego nie dojdzie. Nawet nie chcę, aby mu ktoś podpowiadał, co ma mówić. Zdając sobie sprawę z wielkości i mądrości Boga, prosi go tylko o odwagę. Uczyń mi tylko dwie rzeczy. Na pewno nie stchórzę przed tobą. Odejmij ode mnie twą rękę i spraw, bym się nie bał ciebie. Mów pierwszy, a ja niech odpowiem, lub ja przemówię, ty po mnie. Jego pocieszyciele stają się właściwie oskarżycielami, bo w ich mniemaniu bronią Boga, którego Hiob obwinia o niesprawiedliwe zadanie mu cierpienia. Nieszczęsny ciągle na nowo powtarza swoje skargi i przypomina, że jest niewinny, więc jego cierpienie nie może być karą. Czymże więc jest zadany mu ból i wszystkie klęski, które ponosi? Przywdziałem wór na swe ciało, mówi. Czołem w proch uderzyłem, oblicze czerwone od płaczu. W oczach już widzę pomrokę, choć rąk nie zmazałem występkiem. I modlitwa moja jest czysta. Teraz mój świadek jest w niebie. Ten, co mnie zna, jest wysoko. Gdy gardzą mną przyjaciele, wracam się z płaczem do Boga, by rozsądził spór człowieka z Bogiem, jakby człowieka z człowiekiem. W swoich skargach przypomina Hiob o powodzeniu i szczęściu doczesnym ludzi grzesznych i o życiu biednych, a uczciwych w ucisku, czego nie może zrozumieć, ale to nasuwa nam myśl, że podobnie trudno jest pojąć sens jego cierpienia, które dotknęło go. Cykl rozmów z przyjaciółmi kończy hymn o mądrości, pochodzący wprost od autora księgi, w którym porównuje się mądrość ludzką z mądrością Boga. Drugą część księgi rozpoczyna długa skarga Hioba, w której wspomina swoje życie, gdy dobrze mu się powodziło, gdy miał szacunek u ludzi i sam innych, nawet sługi, szanował. Nie ulegał grzechom tak często spotykanym wśród ludzi. Jego skarga staje się wyrzutem skierowanym do Boga, ale zawsze z gotowością, że stanie przed nim z godnością, by złożyć sprawozdanie ze swoich kroków. W drugiej części księgi obszerne przemówienia wygłasza jeszcze jeden człowiek, młody mędrzec, i ostro krytykuje trzech przyjaciół Hioba, którzy z nim dyskutowali. Ten prezentuje nowsze sformułowania dotyczące mądrości, a w rzeczywistości powtarza te same zarzuty, które wytaczali trzej dotychczasowi pocieszyciele i posługuje się podobną argumentacją. Próbuje przekonać Hioba, że to jednak jego winy są powodem jego nieszczęść, a powtarzane przez niego skargi są obelgami skierowanymi przeciw ludziom i przeciw Bogu, który jest przecież sprawiedliwy. To, że Hiob domaga się sprawiedliwego sądu od Boga, ten młody mędrzec nazywa buntem przeciw Bogu. Nieszczęścia, które spadły na Hioba, są Bożą próbą, która ma go skłonić do nawrócenia. Mowy młodego mędrca Elichu kończą się kolejnym hymnem, który opiewa wielkość Bożego majestatu, uniemożliwiającą nam jakiekolwiek dyskusje z Bogiem. Hiob doczekał się w końcu Bożej odpowiedzi. Z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami. Któż tu zaciemnić chce zamiar słowami nierozumnymi? Przepasz no biodra, jak mocarz, będę cię pytał, pouczysz mnie. Bóg mówi o swojej mądrości, która przejawia się w poszczególnych dziełach stworzenia. A wreszcie wzywa samego Hioba, niech przeciwnik wszechmocnego odpowie. Niech zabrzmi głos krytyka Boga. Ale wobec majestatu Bożego Hiob nie ma nic do powiedzenia. Ja mały, mówi, cóż ci odpowiem? Rękę przyłożę do ust. Raz przemówiłem nie więcej, drugi raz niczego nie dodam. Po drugiej mowie Boga, w której wskazuje on, że swoją niezwykłą mądrością posłużył się nie tylko przy stworzeniu świata, ale z tą niedoścignioną mądrością wciąż panuje nad całym stworzeniem, Hiob, szczęśliwy, że Bóg odezwał się na jego wezwanie, odpowiada, że już nic więcej nie ma do powiedzenia. Chciałby owszem coś powiedzieć, ale brak mu słów. Wiem, że ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przesłania zamiar nierozumnie? Powtarza pytanie Boga z początku pierwszej mowy. Tak, Hiob mówił o sprawach, których sam nie rozumiał. O rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne, ja nie rozumiem. Posłuchaj, proszę, pozwól mi mówić, chcę spytać. Racz odpowiedzieć, dotąd cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem cię wzrokiem, stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele. Uniża się, ale przecież nie przyznaje się do jakiegokolwiek grzechu. Bóg nie pochwala tej obrony swojej czci, jaką podjęli przyjaciele Hioba. Dlatego każe im złożyć ofiary i pragnie, by Hiob za nich się modlił. Wszystko, co mówił Hiob, natomiast Bóg uznał za właściwe. Pouczenie Boże o sensie cierpienia sprowadza się do tego, że trzeba uznać rację Bożej mądrości. Człowiek nie zawsze wie, dlaczego cierpi. Cierpienie jest bowiem tajemnicą. Wprowadzenie i zakończenie księgi ukazują nam, że to nie Bóg zadał swemu słudze cierpienie, ale Bóg pozwolił szatanowi, by dotknął tego dobrego człowieka nieszczęściem. Bóg był bowiem pewny, że Hiob z cierpliwością wszystko zniesie i pozostanie Bogu wierny. Oczekiwanie Boże się spełniło. Hiob pomimo swoich skarg pozostał wierny Bogu, z którego ręki przyjmował wszystko z ufnością, jak to sam powiedział, choćbyś mnie zabił, ufać ci będę. A ponieważ to była tylko próba, na końcu Bóg przywrócił swemu dobremu słudze nie tylko zdrowie i ludzki szacunek, ale wszystkie dobra, których został pozbawiony na początku księgi, nawet dzieci, które miał na nowo.